Jak wszyscy wiecie z programów, które mieliśmy do przebadania, do zastanawiania się, mamy cztery fragmenty z proroctwa Izajasza. Fragmenty dotyczące sługi. Niektórzy nazywają te cztery fragmenty czterema pieśniami. I dzisiaj spróbujemy, na ile Pan Bóg oczywiście pozwoli w swojej łaskawości, zastanowić się nad pierwszym fragmentem dotyczącym sługi Pańskiego. Fragmentu, który mamy zanotowany w proroctwie Izajasza w rozdziale 42. Otwórzmy sobie proroctwo Izajasza, rozdział 42. I przeczytajmy pierwszych 9 wersetów. Proroctwo Izajasza, rozdział 42, od 1 do 9 wersetu. Kto chciałby korzystać z przywileju czytania głośno i wyraźnie, tak żebyśmy wszyscy słyszeli? Proszę bardzo.
Marta.
Oto mój sługa, którego wspieram. Mój wybrany, którego sobie upodobały. Zesłałem na niego mojego ducha, a on zaniesie narodom sprawiedliwość. Nie będzie krzyczał, ani podnosił głosu. Nisko nie usłyszy, a praca. Trzciny nad łamanymi złami. Idącego się knota nie dodaci. On wiernie wprowadzi sprawiedliwość. Nie zawaha się i nie załamie. A przetrwali na tym sprawiedliwie. Jego nowo wtedy zaczął mu układać nadzieję. Tak mówi Pan, który stworzył niego i rozpoczął. Utwierdził mnie wraz z jego zasobami. Ludziom dał na nim tchnienie ducha tym, którzy po nim mogli. Ja, Pan, wezwałem Cię, abyś wyzwalał i ująłem Cię za rękę. Ukształtowałem Cię i ustanowiłem przymierze dla ludzi, światłością narodu, abyś otworzył oczy niewidomym, abyś więźniów wyprowadził z zamknięcia i ułożył znowu pogromną ciemność. Ja jestem Panem, to jest moje imię. Chwałę moją nie oddam innemu, ani czci mojej boską. Oto już dokonało się, co wcześniej powiedziałam, a teraz ja ogłaszam rzeczy nowe. Zanim nastąpię, uważam Was, co mi słyszę.
Dziękuję bardzo. Gdybyśmy przeglądali naszą literaturę, pewnie zanim będziemy podawali swoje myśli, swoje komentarze, pewnie przygotowując się do tego badania, zaglądaliście do różnych źródeł, do różnych komentarzy. I z tego, co mnie udało się zaglądnąć do naszych biblijnych komentarzy, do różnych myśli brata Rasla, to by popatrzeć na pierwszy werset, ten kluczowy werset rozpoczynający myśl o słudze, to myśli w naszej literaturze jakby biegną w dwóch kierunkach. Jedne myśli mówią o, że tym sługą jest Pan Jezus jako fizyczna osoba. Pojawiają się również i takie myśli, że jest to Pan Jezus wraz z Kościołem. I generalnie są podawane współrzędne tego fragmentu w naszych czy rocznikach straży, czy na straży, ale komentowane są generalnie trzy wersety. Pierwszy, trzeci i szósty. Pozostałe wersety troszeczkę są jakby pominięte. To tak tytułem wprowadzenia. I gdybyście pozwolili, w związku z tym, że ten fragment ma jakąś pewną ciągłość logiczną, gdybyśmy po kolei, poczynając od wersetu pierwszego, spróbowali się zastanowić. Nie będziemy robili na razie uwag do całego fragmentu, ale po kolei pierwszy, drugi, aż do dziewiątego wersetu. Oto sługa mój, polegać będę na nim, wybrany mój, którego sobie upodobała dusza moja, dam mu ducha swego, a sąd narodom wydam. Jak myślicie? O kim mówi prorok Izajasz? Dlaczego?
Proszę. Jedni wieści nie podałeś,
tak?
Która jest w 41 rozdziale Izajasza.
Tak.
Ale wie Izraelu drugą mój, gdzie ja ciebie, którego obrał na siebie Abraham.
Tak.
Że sługa to nawet.
Tak. Jest, pojawia się taka myśl, że tym sługą również może być naród izraelski. Jak myślicie? Proszę bardzo. Otwieram dyskusję.
Jeżeli popatrzymy do Ewangelii i Łukasza, to Pan Jezus wyraźnie wskazuje, że te słowa, w ogóle ten fragment, no, odnosi się do Niego. I do jednego
to przeczytaj fragment, o którym mówisz.
To jest 4 rozdział Ewangelii Łukasza, gdzie Jezus przyszedł do Nazaretu, miasteczka, gdzie się wychował, i tam otworzył księgi właśnie Izajasza i czytał, i na koniec skonkludował, że dziś to się wam wypełniło na waszym
oczach. Czyli Duch Pański nade mną, przecież mnie pomazał Pan.
Aby opowiadał Ewangelię ubogim, posłomił, aby uzdrawiał skruszone na sercu, abym zwiastował polimanym wyzwolenie i ślepym przyjrzenie, i abym wypuścił uciśnione na wolność, abym opowiadał rok Pański przyjęty. A zawarszy księgę i oddawszy ją słudze, usiadł, a oczy wszystkich dłużnicy pilnie nań patrzyły. I począł mówić: dziś ci się wypełniło to pismo w uszach waszych.
Czyli rozumiem, że ten fragment, te słowa Pana Jezusa bezpośrednio odnoszą się do słów dam mu Ducha swego, tak?
W ogóle tak, tak. W ogóle ten fragment, no bo jak będziemy czytać nie pierwszy werset, ale tu jest 7, to tu się Pan Jezus powołuje na nasze wersety i wyraźnie jakby mówi, że to On przyszedł dokonać tego dzieła i On jest wypełnieniem tego proroctwa.
Dobrze, mamy pierwszą, czyli fizycznie Pan Jezus jako osoba, czyli według Ciebie te słowa zaczęły swoje wypełnienie, tak, jak Pan Jezus się pojawił pierwszy raz.
I misję tak
zaczął swoją drogę. Swoje. Dobrze. Druga myśl, proszę Pan, bracie, Daniel.
Nie, druga, tylko taka sama.
Taka sama.
Pan Jezus cytuje te słowa, to jest Ewangelia Mateusza, 12 rozdział.
Tak.
Tam jest historia opisana, jak Pan Jezus między innymi mówi, nie czytaliście, bo tam na zarzut, że głosy Pan ustawa. To cytuję, to jest od
12.
12 rozdział od 18, no może wcześniej, od 15. Pan Jezus, komentując niejako całą tą sytuację tych zarzutów faryzejskich i tego, że niejako występowali, zaczęli występować przeciwko niemu, to oddalając się z tamtego miejsca, no, prawdopodobnie mówi o tym do węższej grupy, czyli do swoich uczniów, i cytuję też od przeczytam od 15. Ale Jezus poznawszy to, odszedł stamtąd i szedł za nim lud wielki i uzdrowił one wszystkie. I przyprosił im, aby to nie objawiali, żeby się wypełniło, co powiedziano przez Izajasza proroka mówiącego: oto ten sługa mój, którego obrał ten umiłowany mój, który mi się upodobał przy mojej, pożem ducha mego na nim, a sąd narodom opowie. Nie będzie się bawił, ani będzie wołał, nikt na ulicach nie usłyszy głosu Jego. Czyny na łomach nie dołamie nóg urzącego się, nie zagasi, aż wystawi sąd ku zwycięstwu, a w imieniu Jego narodowi będą nadzieje mi. I już zaczyna się następna historia o przywiedzeniu obędanego i ślepego do Pana Jezusa. Czyli Pan Jezus sam
cytuje,
komentując pewne wydarzenia, cytuje proroka Izajasza.
I dokładnie ten
to jest dokładnie 42 rozdział.
W zasadzie jest to jedyne miejsce w Ewangelii, gdzie jest zacytowany bezpośrednio ten fragment proroka Izajasza. Czy jeszcze mielibyśmy podobne sformułowania w Nowym Testamencie, jak używa prorok Izajasz w tym pierwszym wersecie? To jest Ewangelia Świętego Mateusza, 3 rozdział, 17 werset. Przeczytajmy.
A oto głos z niebios mówiący: ten jest on syn mój miły, w którym mi się podobało.
To jest jakby inaczej mówiąc, oto sługa mój, prawda? Oto syn mój miły, wybrany, którego sobie upodobała dusza moja, mówi Izajasz. A Ewangelia mówi, w którym mi się upodobało. Bardzo, bardzo blisko znaczne określenia. Czy jeszcze sługa mój? Myślę, że to jest takie bezpośrednie stwierdzenie przez Pana Boga jako mój sługa, mój wybrany, mój bliski. Ten, któremu w pełni zaufałem i będę powierzał jakąś misję.
Tak, kiedy to widział, na tym jest powiedziane, że przyjął kształt niewolnika, bo w naszych starych tłumaczeniach to słowo góro można być jak sługa. Tłumaczy jest ciekawe określenie, jak się skupimy na tym, czemu apostoł Paweł w Rzymian 2:7 wyniszczył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, znaczy się podobny ludziom. Kiedy to, że tłumaczy tak jak widać, on powiedział, wołał się samego siebie, przyjąwszy postać sługi. To myślę, że tylko też jest taki komentarz do pozycji Pana Jezusa. No można to na wiele sposobów określić jego pozycję, a nie jest jednak już wtedy słowo sługa.
Można?
Proszę.
Ja powiem, że chodzi o te wszystkie to wtedy taką charakterystyka tej postaci, która jest tym sługą, wskazuje na to, że to był człowiek doskonały. Bo każdy na ziemi doskonały nie jest. Natomiast nie wiem, gdyby to dotyczyło kościoła w przyszłości, to tak. Natomiast wszystkie te cechy dotyczą Pana Jezusa, który był doskonały.
Jeszcze jest taki werset w liście do Efezjan, 1 rozdział, 6 werset, gdy mówi o umiłowanym. Ku chwale sławnej łaski swojej, którą nas udarował w onym umiłowanym. Czy jeszcze mamy jakiś werset, który by nas utwierdził? Proszę, że chodzi o Pana Jezusa jako...
Na górze przemienienia, gdy apostołowie słyszeli głos, otrzymali potwierdzenie od Pana Boga, bo o tym, czyli wydaje się, że jest apostoł św. Piotr w pierwszym swoim liście, otrzymali potwierdzenie od Pana Boga, że właśnie Jezus jest tym Bożym siłą. To jest zapisie.
Ewangelia Mateusza, 17 rozdział, 5 werset.
Gdy on jeszcze mówił, o tym był jasny, okrył i rozrodził się głosowo. Ten jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, jego słuchajcie. Potwierdzenie tego, jego słuchajcie. To jest ten imię prawdziwy.
I oprócz świadectwa Jana Chrzciciela, którego słyszeli Żydzi, tutaj trzech uczniów, trzech apostołów usłyszało bezpośrednie potwierdzenie z samej góry, z nieba od Pana Boga, że to jest ten i tego słuchajcie. Chyba bardziej dobitnego stwierdzenia, wyjaśnienia nie możemy usłyszeć jak od samego Pana Boga. Proszę bardzo.
Mateusz 12:18.
Tak, 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 tak. To jest ten fragment o uzdrowieniu psa. Czy do tego sądu końców?
Tak, ja mam jedną uwagę. Znak rozpoznawczy będzie to, że dam mu swojego ducha. Dam mu ducha swojego. Sługę można poznać podnieść takiego, że dostał ducha.
W sensie ducha, w sensie pomazania, prawda? A co o sądzie? końcówka wersetu pierwszego. Sąd narodom wyda. Macie jakieś myśli?
Aby nadal narodom prawo.
Sąd narodom wyda. To jest cel, prawda? To jest cel działalności. Oprócz tego, że sobie go upodobała dusza Pana Boga, podaniu ducha, to jest cel jakby tego sługi. Ma wydać sąd narodom. Czy macie jakieś myśli? Bo tu zaczynamy zastanawiać się, bo tu w zasadzie jesteśmy zgodni, że chodzi o Pana Jezusa. Tylko zaczynamy się zastanawiać w tym momencie od tego celu, że sąd narodom wyda, do jakiego czasu odnosi się to proroctwo. Czy ono znalazło swoje wypełnienie, jak Pan Jezus się urodził i rozpoczął swoją misję? Czy ten sąd, cel tej działalności, ma miejsce troszeczkę do przodu? Proszę bardzo.
Tu są dwa miejsca o sądzie. Jest jeszcze ten trzeci werset, który mówi o niezachwianiu wniesie prawo, czy też sąd wydatku według prawdy. I ciekawe jest, że kiedy to miejsce komentuje Mateusz, bo to przytoczone z 12 rozdziału cytat z 42 rozdziału, 12 rozdziału Mateusza, cytat z 42 rozdziału Izajasza, nie jest autorstwa Pana Jezusa, bo musimy zwrócić uwagę, bo Mateusz opisując życie Jezusa, powołuje się na Izajasza, prorocko Izajasza, ale troszkę inaczej tłumaczy. Ten właśnie trzeci werset, tam, że sąd przeprowadzi, jak on to tam...
Sąd wyda według prawdy, Izajasz mówi.
Tak, tutaj lud mówiącego się nie zagasi, aż wystawi sąd ku zwycięstwu. Tak Mateusz tłumaczy proroctwo Izajasza, trzeci werset. Nie, akurat nie pierwszy, tylko trzeci, bo to jest dwa o sądzie. Natomiast te zagadnienie sądu jest tutaj bardzo, bardzo istotne. Wydanie sądu zwycięskiego albo czym innym jest podanie prawa, to prawo mamy, a czym innym zrealizowanie tego prawa, doprowadzenie do tego, żeby ludzie to prawo przestrzegali. Myślę, że działalność i sługi o to właśnie chodzi. Mniej o wydanie prawa, bo to prawo jest wydane już, a bardziej o pokazanie praktycznej realizacji prawa. To znaczy, sługa realizuje prawo w swoim życiu, wytycza pewne drogi, pewne kierunki i nakłania, czy pomaga narodom tym, żeby to prawo mogło być wśród narodów przestrzegane, nie tylko oznajmione, ale przestrzegane. I to jakby sugeruje ten czy da sądku zwycięstwu, ten komentarz Mateusza to rozmawiają.
I teraz jakby bezpośrednio za tą myślą idąc. Pytanie. Czy Pan Jezus w czasie swojej pierwszej misji wydał sąd narodom?
Bo wykonywać jego prawa zaczęli jego naśladowcy. W Ewangelii to prawo wykonują właśnie ci, którzy to
narodom. Żebyśmy sobie pomalutku kierunkowali myśli. Nie wiem, czy wszystkim będą odpowiadały. Bo sąd narodom, myślę, że mówimy o wszystkich narodach ziemi. Tu jeszcze...
No właśnie, bo sąd narodów, to pisze w Dziejach Apostolskich, w 17 rozdziale, od 30 wersetu. Bóg wprawdzie puszczał władzę w czasie niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się pamiętali, gdyż wyznaczy dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, które ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie doznanie. Właśnie pisze o
Jezusie,
właśnie, który będzie sądził w przyszłości. A przy pierwszym przyjściu to pisze Ewangelia Jana 12, rozdział 44, że słowo, które wam mówiłem, sądzić was będzie. To jest takie fragment. Nie wiem, czy to
przeczytać, czy... Nie, to dobrze, to już było zmiankowane, to wystarczy. Znaczy, tak czy inaczej, początek tej działalności, myślę, że się zgodzimy, żebyśmy troszeczkę szli do przodu, rozpoczął się, jak Pan Jezus przyszedł. Natomiast cel, który miał wykonać sąd narodom, myślę, że odnosi się do przyszłości. I dobrze jest sobie to uzmysłowić, bo będziemy czytali, jak on to będzie robił, począwszy od wersetu drugiego, prawda? Żebyśmy już w jakimś kierunku szli. Bo ten charakter działania i sposób działania mamy opisany w wersecie drugim. Może przejdźmy.
Ja wotum separatum, że
wotum separatum.
Jeżeli mówisz, że sąd wyda w przyszłości, to trzeba wrócić do pojęcia sądu, bo niektóre tłumaczenia tłumaczą to prawo. My mamy zauważenie, że sąd to jest jakby ten proces, który się odbywa. On wyda sąd, on ogłosi sąd. To nie jest, albo wyda wyrok w znaczeniu zgrzeszył, jest zgrzeszył, był dobry, był zły, albo też miszpat w języku hebrajskim oznacza jeden z rodzajów prawa. Prawo było podzielone na trzy części. Jedną z tych części były sądy. Sądy oznaczały po prostu to, co u nas mówimy kodeks karny lub kodeks administracyjny postępowania sądowego. Znaczy, za takie przestępstwo należy nałożyć taką karę, że w przypadku takiego wykroczenia należy stosować taki proces dowodzenia czy osiągania. Jakby ogłoszenie sądu w tym miejscu nie, moim zdaniem nie oznacza, bo nie musi oznaczać przeprowadzanie sądu, tylko ogłoszenie praw sądowych, kodeks postępowania karnego administracyjnego, które ma na celu doprowadzenie ludzi do sprawiedliwości. To jest różnica i wtedy można śmiało powiedzieć, że Jezus rozpoczął, bo cytat z Ewangelii Mateusza jasno dowodzi z tego, że działalność ta rozpoczęła się w czasie, kiedy Jezus był na ziemi. A to wyraźnie mówi, on to zrobił. Trzciny zanomowane jest do ziemi. Więc jakby tam już się zaczęła ta działalność. Ona się, tak jak słusznie zaczęła, ona się nie skończyła.
Ale na pewno nie skończyła.
Na pewno nie w odniesieniu wtedy do narodu, bo wtedy był tylko ta działalność Jezusa dotyczyła tylko i wyłącznie narodu izraelskiego, ale słusznie też powiedział, że dalej przejęli tę samą działalność naśladowcy Jezusa, którzy rzeczywiście do narodu ponieśli to prawo. Sposób realizacji prawa, a finał oczywiście będzie tysiącleci, gdzie ten czas naprawienia nie sięgnie do wszystkich.
Ja się czekałem na to słowo tysiąclecie, ale rzeczywiście, ja myślę, że się zgadzamy, że działalność się rozpoczęła, a dokończy się, jak się skończy tysiąclecie. Jeszcze warto coś do tego?
Może z Piotra czytam z 1:4:17. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. Jeżeli zaczyna się od nas, to jakie szkody czeka tych, którzy nie wierzą w Ewangelii Bożą? To jest potwierdzenie tego, co było przed chwileczką powiedziane, że sąd rozpoczął się począwszy od Kościoła i ten sąd funkcjonuje po pierwsze w sensie nadania prawa, a po drugie w sensie przyjmowania tego prawa i realizacji tego prawa. Może troszeczkę wyprzedzę pewne myślenia, ale werset czwarty prosta Izajasza, przynajmniej w moim przykładzie, jest oddany tak, nie wpadnie na duchu, ani się nie złamie.
To może walku jeszcze poczekać, bo jeszcze drugi no. Mamy.
Ale to chciałem, żeby jakoś zamknąć tą myśl. Dopóki pewnych rzeczy nie wykonam. Ta działalność rozpoczęła się, począł się od wyboru Kościoła i trwała do końca.
Można jeszcze jeden raz do Dowiedziana, gdzie Dominika wyraźnie łączy postać Pana Jezusa z sądem i wyraźnie to do danego czasu musimy odnosić. Rozdział 3, 17. Właśnie posłał Bóg Syna swego na świat, aby sądził świat, a aby świat był zbawiony przezeń. kto wierzy we mnie, będzie osądzony, ale kto nie wierzy, już jest osądzony, iż nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Teraz 2:19. A ten ci jest sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej miłowali ciemność niż światłość, bo były złe uczynki.
Czy kolejny werset potwierdzają ci, że ta działalność sądzenia już
wydania światła
rozpoczęła, ale w sensie, że sąd narodom to nie był jeszcze koniec. To był początek wydania prawa, przeniesiony, kontynuowany przez apostołów, przez cały wiek Ewangelii, aż dojdzie czas do...
Na Węgry, jak bym ostrożna, takie słowo, które głosiłem sądzić, będzie w dniu ostatecznym.
Dobrze, teraz jak to będzie robił? Werset drugi. Nie będzie wołał, ani się będzie wywyższał, ani będzie słyszany na ulicy głos jego. Zwróćmy uwagę na pierwsze słowa. Nie będzie wołał. Dlaczego? Dlaczego prorok Izajasz tak mówi? Czy to chodzi o... O co chodzi w tym stwierdzeniu? Nie będzie wołał.
To, co jest napisane. Nie będzie
hałaśliwy. Nie będzie hałaśliwy. To jest... Zauważmy, braterstwo, że na przykład gdybyśmy sobie otworzyli 58 rozdział proroka Izajasza, pierwszy werset przeczytali. Słowo Pana Boga, które było do niego, do Izajasza, powiedziane. Pierwszy werset. Wołaj wszystkim gardłem. No, Biblia Gdańska, nie wiem, jak inny przekład mówi.
Wołaj na całe gardło.
Wołaj na całe gardło. To nie zawściągaj, wynoś głos swój jako trąba. Opowiedz ludowi i tak dalej. Chodzi o grzechy. Czyli myślę, że prorocy, jak ogłaszali pewne rzeczy do narodu, to bardzo często podnosili swój głos, wołali głośno, nawet krzyczeli. Tu Pan Bóg mówi ewidentnie do Izajasza: wołaj całym gardłem, krzycz. Tak jakby ku opamiętaniu, na siłę. Natomiast w stosunku do działalności Pana Jezusa jest napisane: nie będzie wołał. Jakby swój porządek, począwszy od swojej misji, aż przez całe tysiąclecie, będzie wprowadzał w inny sposób. Jakbyśmy sobie przypomnieli wizję Eliasza na górze, jak Elias przychodzi na górę Horeb, Pan Bóg go wzywa na górę, daje mu widzenie. Było co? Wiatr, trzęsienie ziemi, ogień, a potem głos cichy i wolny. Przynajmniej ten głos cichy i wolny dla mnie jest to działalność czasu tysiąclecia. Kolejne potwierdzenie, że sposób wprowadzania tego prawa dla narodów będzie właśnie w taki... O czym będzie świadczył ten werset kolejny, że trzciny nadłamanej nie dołamie. Czyli nie będzie to taka działalność, że tak powiem, ale o tym dojdziemy. Ani się będzie wywyższał. No, ten fragment z listu do Filipian, który czytaliśmy, ewidentnie świadczy o tym, że o wywyższaniu w stosunku do Pana Jezusa mowy nie było, wręcz się poniżej. Starszy się niewolnikiem. Ani będzie słyszany na ulicy głos jego. Coś do tych słów?
Można?
Proszę.
To się tak kojarzy bardzo z postawą niemedialną. Może to jest jakiś sygnał dla obserwatora, jak zaprowadzane jest sąd i królestwo, że na pewno raczej chyba nie w sposób medialny, gdzie zwraca się na siebie uwagę, robi się wokół dużo szumu, jest się w centrum poprzez samą osobę i poprzez działanie, a nie poprzez cel i poprzez to, co się powinno osiągnąć. Dziękuję.
Bardzo, bardzo istotna uwaga. Proszę bardzo.
Pan Jezus, kiedy posyłał uczniów, to wyraźnie określił metodę głoszenia. powiedział, znajdźcie syna pokoju w miasteczku, do którego będziecie, wejdźcie do jego domu i tam głoście Ewangelię, a można się domyślić, ci, którzy są zainteresowani, niech przyjdą do tego w domu. Wyraźnie pokazaliśmy metodę głoszenia nie na ulicach, tylko w domach ludzi, którzy są zainteresowani. To jest jakby wypełnienie, praktyczna realizacja, nie na ulicy. Natomiast jeszcze do tego wcześniejszego nie będzie wołał, to Mateusz komentuje, bo tam była sytuacja taka, że faryzeuszowie weszli w radę, odbyli naradę przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić, więc się dowiedział o tym, oddali się stamtąd, a wielu poszło za nim i uzdrowił ich wszystkich, lecz im surowo zabronił, żeby go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Tu jest metoda postępowania Jezusa. Uzdrawia, pracuje, ale mówi ludziom, nie mówcie, że to ja zrobiłem. Czyli no, coś kompletnie przeciwnego, niż byliśmy właściwie, czego się spodziewali uczniowie i my, że właśnie można powiedzialnie tego zadania powiedział, wykorzystać taki pakt uzdrowienia, a nie zbierać do tego zadania. Nie szukał rozgłosu.
Znaczy, to ja jeszcze, bo jest po raz kolejny wywołany ten fragment z Ewangelii Mateusza, ja jeszcze raz bym wrócił do tych słów. To miejsce, w którym rzeczywiście jest cytowany ten prorok Izajasz. Ciekawe to, co Daniel mówi. Zauważmy od wersetu 12. To jest kolejne potwierdzenie, które nas lokuje w czasie. W czasie, o jakim mówi prorok Izajasz, jeżeli chodzi o dokończenie, o realizację tego proroctwa. Werset 12 mówi, że kiedy się to stało? Pan Jezus uzdrowił człowieka, który miał uschłą rękę, kiedy? W sabat. Czy to godzi się w sabat czynić dobrze? Rozpoczyna dyskusję z faryzeuszami. Wiemy, że w naszym ogólnym pojęciu sabat jest obrazem na tysiąclecie, prawda? I teraz dziwna rzecz. Werset 16 i 17. Ja przeczytam z Biblii Gdańskiej. I przygroził im, aby go nie objawiali, żeby się wypełniło, co powiedziano przez Izajasza proroka. Dla mnie przynajmniej osobisty wniosek z tych słów jest taki, gdyby go ogłosili w tym momencie, ludzie by mogli dojść do wniosku, słuchający Żydzi, że to prosto znalazło swoje wypełnienie. Natomiast Pan Jezus, czyniąc tą rzecz w sabat, uzdrawiając w sabat tego człowieka, zagroził im, żeby nie mówili nikomu, żeby się wypełniło słowo Izajasza proroka. Bo wypełnienie miało mieć miejsce nie w czasie pierwszej misji Pana Jezusa, tylko dopiero w tysiącleciu. I wtedy miało mieć dokończenie i wtedy miało mieć rzeczywiste wypełnienie to, co Izajasz powiedział. Zagroził im, żeby nie mówili, żeby się wypełniło, co powiedział Izajasz. Więc wybieg do przyszłości, do tego właściwego wypełnienia słów Izajasza proroka. Proszę.
Mi się wydaje, że punkt ciężkości tego, co powiedziałeś przed momentem, przekłada się zupełnie inną stronę. Żeby się wykonało się to proroctwo, moim zdaniem, miało się to, co się wykonało, żeby nie została informacja na to zgłoszona. To znaczy, Pan Jezus uzdrawia i moim zdaniem to, że w sabat nie ma dla tego pominania w drodze Izajasza żadnego znaczenia. Chodzi o to, że on czyni cuda i wiadomo było, że taka rzecz budzi popularność. Kiedy się to dzisiaj zdarzyło, tak samo na wtedy, to po prostu Bogu w takiej postaci gromadzą się zaraz tłumy, bo chorych nigdy nie brakowało. To samo było i wtedy. Ciężkości nie może być tym dniu wykonania, to znaczy, że to się stało w sabat, mogło się stać jakikolwiek inny dzień, ponieważ my wiemy, że Pan Jezus bardzo często jak gdyby unikał rozgłosu, chował się. Kiedy uczniowie udają się na święto namiotów i proszą go, czy nawet rodzina jego, żeby szedł z nim, on mówi, nie pójdę, ale udali się tam, udaje się to tajemnie. Celem jest, żeby się jak gdyby w właściwym czasie dopiero okazało, kim on jest. Miało dużo później nastąpić, bo jak już było to przed przyszłym, to już Pan Jezus trąbami jeżdża do Jerozolimy. Ale tu w tym momencie ani nie jest podkreślone to, tak mi się wydaje, że Duch był wylany, tylko jest podkreślone to, że rzeczywiście wypełnienie te słowa, że nie miał się jego głos rozlegać właśnie na ulicy. i to jeszcze oprócz tego, że nie zostanę dołamana do końca ta trzcina, która już była uszkodzona, wiadomo, że się tam do przodu. Czyli moim zdaniem, i ono przekonuje, że te słowa prorocze pierwszych kilku wersetach, one się w bardzo dużym stopniu odnoszą do pierwszego przyjścia Pana Jezusa, a wyszukiwanie parady na przyszłość mi się wydaje troszeczkę w tym momencie sztuczne. To znaczy, gdyby musiałby wszystko przełożyć na przyszłość, to ja mam z tym problem.
Znaczy nie, my nie przekładamy wszystkiego na przyszłość. Jasno sobie wyraźnie powiedzieliśmy, że ta działalność się rozpoczęła, Pan Jezus pisze, ale pewne rzeczy wybiegają pięknym obrazem, myślę, na przyszłość. Nieprzypadkowo, może nie dyskutujmy, bo to nie ma sensu. Po zebraniu wielu, bardzo chętnie porozmawiamy. Proszę.
Znaczy, jak czytamy interpretację Mateusza z 12 rozdziału, to on tu pisze tak: nie będzie się spierał, nie będzie krzyczał, nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego. I gdyby faktycznie dosłownie tak zaczęli rozumieć ten werset i to tłumaczenie prosta Izajasza, to byśmy musieli powiedzieć, że Pan Jezus na ulicy nic na temat Królestwa Bożego nie powie. Nie myślę, żeby Pan Jezus idąc z uczniami na ludzie rozumieli, przechodząc przez tę ulicę, nie mówi, bo zresztą już mamy zapisy, na przykład 24 rozdział Ewangelii Mateusza się rozpoczyna z tego, że rozmawiali nie o podatkach. Ja myślę, że tu nie o to chodzi, że prorok Izajasz pokazuje, że to Królestwo Boże miało przychodzić w taki sposób, pokazuje na charakter przyjścia tego Królestwa. I w pierwszym rzędzie w odniesieniu do Kościoła, a później do Kościoła. Że to Królestwo nie będzie wprowadzane siłą, że my nie wszyscy będą zmuszani i podporządkowywani, ażeby się stali uczestnikami tego Królestwa. Dawniej, gdy władca obejmował, albo zmieniała się dynastia, albo jakiś nowy król wchodził na urząd, to jego ludzie na ulicach ogłaszali nowe prawa, nowe zasady postępowania i krzyczeli na ulicach. I cały lud miał się temu podporządkować, bo nie było innej formy przekazywania informacji. Myślę, że to o to chodzi, że Pan Jezus nauczał w taki sposób, że nie zmusza wszystkich ludzi, ażeby stawali się uczestnikami Jego Królestwa. Zresztą apostołowie pisali, że król, zapisali słowa Pana Jezusa, że Królestwo przychodzi niedostrzegane. Ono się zła, niezauważalne, ono się rozbija o kurwę. To nie przychodzi na takie zasady, tylko że wszystkich trzeba zmuszać, ażeby się stali uczestnikami tego Królestwa i żeby czy chcą, czy nie chcą, przestrzegali jego prawa. Myślę, że w jaki sposób ta metoda również będzie obowiązywała przyszłość. To, że czytamy o tej lasce żelaznej, to faktycznie prawo będzie egzekwowane w sposób surowy, jeżeli ktoś to prawo będzie przystępował. Ale również Pan nikogo nie będzie zmuszał do tego, ażeby na siłę podporządkować się jego prawo, tylko raczej myślę, że działalność będzie skierowana do ludzi w taki sposób, ażeby oni sami chcieli stawać się uczestnikami.
I właśnie myślę, o tym będzie mój werset trzeci. Może przeczytajmy go sobie. To jest kolejny. Jak będzie działał Pan Jezus? Trzciny nałamane nie dołamie, albo jak działał, już zaczął działać, prawda? W czasie świątyni. Trzciny nałamane nie dołamie, ale nóg kurzącego się nie dogasi, ale sąd wyda według prawdy. Jak wyjaśnić te słowa? Trzcina nałamana, trudno ją dołamać?
Czy można? Ja jeszcze bym wrócił troszeczkę do poprzedniego wersetu i zwrócił uwagę na to, że zostały użyte dwie formy przekazu. Jest tutaj mowa o krzyczeniu i o wołaniu. Przy starym tłumaczeniu gdańskim jest o wywyższanie, bo Marek zwrócił wcześniej uwagę na pewną medialną formę przekazu. Jest też druga taka metoda z pozycji siły, czy z pozycji lidera, czyli kogoś, kto ma jakąś władzę i krzykiem, czy wręcz presją przekazuje jakąś informację. Tutaj to nienadłamanie trzciny w trzecim wersecie widziałbym, że działalność Pana Jezusa była właśnie taka łagodna, dyskretna, nie wykorzystująca pewnej władzy i siły, którą on miał.
sposób działania. Jak jest trzcina nałamana, czy ktoś widział nadłamaną trzcinę? To chyba wystarczy użyć niewiele siły, a ona się zupełnie złapie. Jak jest, to inne tłumaczenia mówią o tej drugiej części, bo Biblia Gdańska mówi, lnu kurzącego się nie dogasi. Niektóre tłumaczenia mówią o knocie ledwo palącym się. Nie wiem, czy do końca dobry przekład, ale są takie tłumaczenia, które to używają. I chyba zarówno nowy buddyjski, tak?
Jasnącego nie dogasi.
Jak się jasno płomień świecy pali czy knot, no to trzeba się trochę napracować, żeby go zgasić. Natomiast jak się ledwo tli, no to troszeczkę i już gaśnie. Len kurzący, nie wiem, nie widziałem jak się kurzy len, więc nie mogę się wypowiedzieć. Widziałeś jak się len tli?
Ja myślę, bo ja to troszkę inaczej rozumiem, jak to powiedziałem. Uważam, że trzcina nadłamana to jest taka łodzia, która jest bardzo trudna do złamania. Ona jest nadłamana,
rzeczywiście,
ale inny sposób
rzeczywiście inaczej.
Podobnie jest z jakimś podłożem, które się nie pali, tylko się tli. I jego jest bardzo trudno ugaśnić. Gdy na przykład topowiska się zapały, są bardzo trudne do ugaszenia. One się tlą i ten dym zawsze. W jednym miejscu się ugaśnie, za chwilę znowu dym się pojawi.
Dobrze, to może skomentuj, jak ty widzisz ten sposób działania.
Ja myślę, że to jest taka działalność, że będą pewne przeciwności w tej działalności, które będą starały się tą działalność ugasić, ale to jest niemożliwe. Bo chodzi o złamiąc, to trzcinę, to ona się nie da dołamać do końca. No trzeba po prostu uciąć. Nie da się tak jak jest bardzo trudno jest ugasić jakiś materiał taki, który nie jest materiałem łatwopalnym. Zapala się, on się tli. Nie ma otwartego ognia, tylko się tli. Jest go trudno ugasić i on cały czas utrzymuje właśnie ten ogień, ten żar i za chwilę znowu wyjdzie i będzie się dalej kurzyć. Ja myślę, że to jest działalność, której się nie da zatrzymać. Gdybyśmy trzcinę złamali, my jej do końca nie złamy. Ona dalej pozostanie trzciną. Gdybyśmy starali się ugasić ten dym, my ugasimy, on dalej się za chwilę się znowu pojawi. Jak nie za godzinę, to za 5 godzin, za 10 i ten dym się znowu pojawi, bo po prostu to jest pewne zjawisko nieodwracalne. Ono się rozpoczęło i ono się dzieje do momentu, aż opanuje całość.
Co mi się rzuca tutaj? Idea tu jest taka, że przynajmniej ja to tego odczytuję, że nie będzie interwencji w pewnych procesach, które istnieją. Czyli ja osobiście, patrząc na moc sprawczą Boga i Jezusa Syna, uważam, że byłby w stanie dołamać trzcinę i zgasić każdy pożar. W związku z tym tu raczej odczytywałbym to, że jest to sugestia, że pewne procesy historyczne, społeczne, religijne będą przebiegać.
I nie będzie,
interwencji na szkolne zanim. Ale sąd wyda według prawa. Sąd, który się rozpoczyna poprzez orzeczenie istoty prawnej, poprzez orzeczenie stanu grzechu czy bezgrzeczność i który w momencie, kiedy tamten proces się skończy, palenia czy złamania trzciny, życia trzciny, bo nadłamana trzcina to rozumiem, że ona dalej żyje. Nie jest jej życie zakończone poprzez Pana Jezusa. I dopiero wtedy ten sąd zostanie zrealizowany. Jeżeli ten proces się samorzutnie skończy.
Czyli bez interwencji.
Dziękuję.
Czyli druga myśl, czyli już mamy dwie. Daniel był, potem Paweł, proszę.
Nie, no ja czytam w sposób naturalny ten tekst, Pan Jezus. To, że ktoś nie dołamuje trzciny nadłamanej, że nie dogasza, bo tu jest on, nie chce, bo nie, z łatwością można dołamać trzcinę, z łatwością można ugasić trący się len. Moim zdaniem taka jest wymowa logiczna tego tekstu. Natomiast chęsła ten nie robi. Tylko wręcz przeciwnie, osłania ręką, żeby przypadkiem nie dogasić tego płomyka, który się tkwi. jeżeli widzi człowieka, który się łamie, jest zaprocentował Pan Jezus, widać jego życia, że widział, ludzi złamanych, ludzi chorych, ludzi grzeszących.
Nie dobija.
Absolutnie nie.
Wręcz inaczej, podnosi.
On przeciwdziałał właśnie temu dobijaniu tych ludzi. Jeżeli ktoś występował przeciwko tym słabym, chorym, grzesznym, no, to oni przygarniał, że ci ludzie się chcieli naprawiać. I to jest metoda postępowania, to zresztą współgra bardzo pięknie z tym poprzednim, że to jest działalność cicha, działalność pokorna, działalność pełna miłosierdzia dla tych najsłabszych, podnoszenia od działania od tych najsłabszych. Bo Pan jest głównie przede wszystkim sprawiedliwy, nie do tych, którzy swoją własność i mi się wydaje, że są nienawidzeni, ale do tych grzeszników.
Grzesznicy cudzołożnicy wyprzedzają
pokuty, żeby rozpalić ich płot, żeby ich wyprostować, jeżeli chcą nam kłamać. Nie wiem, ale na ile to jest poezja, oczywiście poezję, jak wiadomo, można wiele sposobów interpretować, ale na ile czuję ten tekst, to wydaje mi się, taka jest jego wymowa.
Paweł Kuk, tak?
Zupełnie podobnie po prostu, troszkę inaczej to określę. Ścina nadłamana jest bez użyteczna. Ścina jest wtedy, jeżeli jest dywna, można ją użyć do tych rzeczy. No, który się bije, jest bezużyteczny zupełnie. W zasadzie światła nie daje, tylko dym, który do tej szkodzi. Pan mówi, że tych nadłamanych, tych zlących, którzy w zasadzie wydaje się, że są bezużyteczni, już niepotrzebni, którzy nikt odrzucili, to on się nimi zaopiekuje. Jak w innym miejscu pisze, że tej chory, który pójdzie swojego łona, będzie nosił na rękach.
Kotne. To jest ten. Wtedy sobie. Zdaniem jeszcze ktoś tam z tyłu. Przepraszam, Boże. Ale jak masz podobne myśli, to...
Ja się najbardziej zgadzam z Martynem, bo mi się...
Aha, czyli ta druga.
Nie kojarzą mi się z niczym trwałym i politycznym, co można przywrócić do użyteczności.
Po prostu pozostawienie procesowi
tak,
naturalnym.
Że po prostu czcina i lewo są materiały skazane niejako na zagładę. Zawalony lęk nikt z niego nie będzie niczego robił. Natomiast... jest tu moim zdaniem taka wskazówka, że pewne procesy już się zaczęły wtedy, to co miało być w przyszłości nawet zniszczone, to już jakby objawiało symptomy, że tak swojej słabości wtedy za czasów Pana Jezusa. Pewne systemy na przykład, prawda? Ale Pan Jezus nie ingerował, nie powodował, że natychmiast to zostało zniszczone, tylko po prostu wydał sąd. Czyli to, co było powiedziane, że wydał prawo, które pokazało, że to się nie nadaje. I tyle. A potem samoczynnie procesy, które się toczyły, spowodowały dalszy bieg.
Dobra. Piotr, dziękuję.
Na płacie tej myśli nie było swój Izajasza, ale niestety...
Ale której myśli? Gosi?
Gosi. Tak? Że za czasów Pana Jezusa ostatnio znaleziono monety Heroda, na której z drugiej strony była trzcina, czyli herbem jego była trzcina. I niektórzy komentatorzy mówią, że być może to było to też skojarzenie, że trzciny nie nadłamanej, czyli królowania Heroda, które było już takie, Panie nie interweniował politycznie, chociaż mógł to zrobić, też miał takie wpływy i wystrzegał uczniów, przestrzegał już wszystkich, żeby nie mieszali się, usiłowano politykę jakby zamieszania, ale Panie tego nie robił, czyli to można by interpretować, że pewnych rzeczy tej trzciny królestw, które były, Panie Jezus jakby nie walił tymi metodami, że nie wywołał rewolucji, tylko zachował status quo. Czyli jest to metoda działania sługi. Jak ktoś chce być sługą, to musi tę metodę stosować. Jeżeli ktoś powie rewolucję, to nie jest sługą w tym państwie. Czyli to, żeby spróbować już potraktować ten kawałek, nie tylko jako krok, o którym miał pełnić Pan Jezus, ale regułę dla tego, kto chce być sługą. Jeżeli też chce być sługą, to musi tak postępować. Jeżeli postępuje inaczej, przestaje być sługą. Czyli można ten zakres traktować jako po prostu tak, jak się powołuje żołnierzy, jakie musi szkolić warunki. Jeżeli chcesz być sługą, to musisz te warunki spełnić. Jeżeli spełniasz, jesteś sługą. Jeżeli nie spełniasz, nie jesteś sługą. Pan Jezus pokazał, jak być należy sługą. Dlatego wszystkie warunki, gdy czytamy, to te wszystkie warunki znajdziemy, bo zawsze jest pełni. Bo on pokazał, jak być sługą.
Dziękuję. Andrzeju, parę słów jeszcze. I Daniel, i będziemy kończyć ten werset.
Myślę, że jest tutaj godne zauważenia to, że w tym opisie nie ma jakiegoś pośpiechu wykonywania swojego zadania. Kiedy Pan Jezus, nasz apostoł święty Paweł, cytuje też proroka, cytat psalmu 40. Oto idę, na początku ksiąg napisano o mnie, abym czynił po Boże wolę Twoją. To jest 10 rozdział 7 werset 1 Hebrajczyków. No i podobnie też jest napisane w psalmie 48 wersecie. Oto idę, w księgach napisano o mnie. Myślę, że sługa musi brać pod uwagę to, co jest wcześniej przed nim jeszcze napisane. Jakie ma pełnić zadanie. I to, że Chrystus wisząc na krzyżu mógł widzieć, jak te wszystkie słowa zamieniają się w realne obrazy. Że to jest, to tylko było słowo wcześniej, słowo aramejskie, czy też hebrajskie, trudno tutaj ściśle, ale myślę, że warto też o tym pamiętać, że wejście sprawiedliwości na ziemię jest opisane pięknie w 24 psalmie. Wszyscy znamy bardzo dobrze psalm 23, ale 24 jest równie piękny i ja mogę to może dać z jego całości.
Andrzeju, ale jeszcze...
To może dwa wersety. Podnieście się, obrany wierzchy wasze, podnieście się, wybrane wieczne, aby wszedł król Pan, nie wjechał. To, że Chrystus wjechał na osiołku, to jeszcze się to nie wypełniło. On ma wejść z pełną chwałą do Jerozolimy, która jest symbolem też nowego porządku rzeczy. To jest dziwne, bo z reguły królowie wjeżdżali na rumaku w pełni przepychu, natomiast król miał wejść piechotą. Tak jak się zastanawia, oto idę, nie jadę, nie śpieszę się z wykonaniem zadania, ja idę z godnością po to, żeby wyrzucić to, co mi powierzył Bóg.
Dziękuję. I Daniel na koniec jeszcze.
Znaczy, wydaje się, że taki pomocny do zrozumienia tego zapisu jest ten właśnie fragment z Ewangelii Mateusza 12 rozdziału. No bo ten cytat z Izajasza jest tak naprawdę użyty przez Mateusza jako komentarz do sytuacji, którą on opisywał też. No a co on opisywał? No opisywał działalność Pana Jezusa w stosunku do tych słabych, chorych.
I to zaraz będziemy czytać.
I opisywał też reakcję. Reakcja faryzeuszy. No i raczej zwykłych ludzi. I co jest ciekawe, że ten komentarz jest umieszczony jakby pośrodku dwóch reakcji. Pośrodku tego, co Pan Jezus czynił w stosunku do ludzi i jak oni reagowali, że no, korzystali z tego i chcieli tego. Natomiast potem następna część to jest reakcja faryzeuszy, którzy zarzucali Panu Jezusowi, że to on to czyni mocą Bezebuchu. I jak się tak na to popatrzy, to wydaje się, że ja tak to rozumiem, że to odniesienie do tego lnu i do tej ciny wskazuje na to, że to jest ta działalność w stosunku do tych słabych, że no można by było łatwo i szybko zrobić
porządek,
powiedzieć, ty jesteś zły i masz to za karę, czy jakkolwiek. Natomiast działalność Pana Jezusa taka nie było. Natomiast w stosunku do tych, którzy powinni byli poznać tą działalność, a nie poznali, to Pan Jezus miał zdecydowane zostanie. Także zwracam się z Panią do tej myśli, która mówiła o tych słabych i takich, którzy w zasadzie można powiedzieć, sytuacja beznadziejna. Jak jest coś złamane, no to czy nie złamanie się nie naprawi. Jak się coś tam, kość się złamie, to się zrośnie. Ścina, jak jest złamana, to się nie naprawi. Ale postawa Pana Jezusa była taka, że zresztą on, siódmy werset jest taki do powiedzenia. A gdybyście wiedzieli, co to jest miłosierdzia, chcę, ani ofiary, nie potępialibyście mnie. I zaraz potem idzie cytat z tego proroctwa Izajasza. Czyli to wskazuje na to, że przynajmniej ja tak to rozumiem, że to jest właśnie odniesienie do sytuacji, która była praktycznie przegrana. Natomiast Pan Jezus był tym łagodnym, który wspomagał tych przegranych, a nie potępiał.
I kojarzą mi się, może już będziemy kończyć, kojarzą mi się na koniec takie słowa, albowiem Bóg tak umiłował świat, aby każdy, kto weń wierzy, co? Dogasić go? Złamać do końca? Nie. Idąc po tej myśli, króciutko taką myśl, którą znalazłem w jednym chyba z ładnych artykułów, Królewski Gościniec. Autor mówi o bezpośredniej działalności w przyszłości, w tysiącleciu, nie o tej wcześniejszej. Pan Bóg postanowił, że w tysiącleciu każdy będzie miał sposobność i czas poprawy trwającej, tu mówi co najmniej 100 lat, bazując od co poranku, prawda? Także nikt nie będzie mógł zginąć, jeżeli będzie w nim jakakolwiek nadzieja rozwinięcia odpowiedniego charakteru, który by mógł przez całą wieczność pozostać w harmonii z Panem Bogiem. Nie mamy rozumieć, aby tylko ci mieli być przyjęci, którzy zaraz i zupełnie przyjmą Chrystusa, że ci postąpią wyżej, którzy wytrzymali próbę pierwszych 100 lat, bo mamy zapewnienie, że on trzciny nadłamane nie dołamie, ale nóg urzącego nie dogasi. To znaczy, że dana osoba, jeżeli będzie posiadać choć iskierkę miłości Bożej, jeżeli choć cokolwiek skłaniać się będzie ku sprawiedliwości i oceniać łaskę Bożą, taka nie będzie złamana, zdeptana, lecz będzie ochraniana, by tę iskierkę w niej rozdmuchać i rozbudzić płomień miłości Bożej, który by oczyścił serce i w końcu podbił wszelką myśl i czyn pod wolę Bożą. Chrystus tak będzie postępował, aż sąd wyda według prawdy. I osobiście nie chciałbym komentować innych, utożsamiam się z tą myślą, dlatego podaję ją jako taką, którą odpowiadam. Przejdźmy do 4 wersetu. Czas, nie wiem, pewnie nie zrealizujemy. Bracie Piotrze, jak nie skończymy, to nie zdąży. Dobrze. Werset 4. Nie zamroczy się, ani ustanie, dokąd nie wykona sądu na ziemi, a nauki jego oczekiwać będą wyspy. Proszę bardzo.
No, bardzo mi się ten werset podobał, bo podsumowuje całą tę powyższą wypowiedź Pana Boga o cudze. Według mnie pierwszy werset, w pierwszym wersecie ma informację o tym, taką ogólną, że będzie cudze, który otrzyma specjalnego ducha. Zero wydanie sądu. Potem jest, że zastanawialiśmy się przez 2:11, jakie metody będzie stosował, żeby ten sąd został wydany. I teraz myślę, mamy podsumowanie, że on nie zniechęci się, jak mówi do przekław, albo nie zamroczy się, ani nie ustanie. Według mnie ten werset mówi o tym, że cała działalność naszego Pana i podczas pierwszej obecności, i poprzez swoich słów przez cały wiek Ewangelii, i poprzez działalność drugu tysiąclecia, która będzie. To jest działalność bardzo aktywna, wręcz wyczerpująca, bo w sposób, jak się czyta ten drugi werset, nie będzie wołał, nie będzie wywyższał, nie będzie słyszany, potem ten trzeci, że ściny nie robi, no to właściwie nie będzie robił. A samo się wszystko
zadzieje, a Pan już później przyjdzie, by zastąpić, wszyscy będą naprawdę doskonali, dobrze i sprawiedliwi.
Tak się chyba nie da.
No mi się wydaje, że tak się nie da, tak nie można na to patrzeć, jeżeli nie będzie wołał, ale mówił będzie, czy mówił nawet już, nie będzie się wywyższał, będzie się uniżał, właśnie poprzez uniżoność będzie pracował na rzecz innych. Nie będzie słyszany jego głos na ulicy, ale tak jak tutaj było już mówione, ale po domach będzie słyszany. Ale wśród społeczności ludzi, którzy szukają pomocy, będzie jak najbardziej ten głos dostępny. I ten trzeci werset ja odczytuję, że to jest bardzo aktywna działalność. To nie jest jakieś coś biernego, czy właściwie przyglądanie się tej trzcinie, no dołamie się, nie dołamie, to już jest sprawa. Według mnie to jest bardzo aktywne działanie tego sługi, działanie, które może nawet nie ktoś mógł zamroczyć, mogłoby kogoś zmęczyć, ale tego sługi nie zmęczy. Bo on się będzie cieszył, jak w innych miejscach jest powiedziane, że to będzie mu sprawiało przyjemność. To ta praca na rzecz właśnie tych, którzy...
Nie dogaszanie, nie dołamanie, ale wręcz...
Tak. Wydaje mi się, że to właśnie ten czwarty werset jakby zamyka klamrą tą całą poprzednią wypowiedź i nawet jeszcze podkreśla na koniec, że te nauki jego wyczekiwać będą. Ten głos będzie wręcz wyczekiwany, więc on nie będzie musiał być jakoś ogłaszany w sposób, zostanie było powiedziane, jakby super medialny. No to ludzie będą tęsknić, będą szukać po głosie.
Biblia tysiąclecia mówi, nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali prawo na ziemi. Czyli no, to jest działalność. To nie jest oczekiwanie z boku i patrzenie, co się będzie działo, czyli, ale jest to określony charakter działalności.
To utrwali jest jeszcze też ciekawe, że to prawo nie tylko będzie ogłoszone i już, tylko ono będzie w sposób utrwalane wśród ludzi.
Ładnie nie wiadomo, nie wykona sądu. I my często rozumiemy sąd jako wykonanie sądu w tym sensie, znaczy, że przestępcy zostaną karani. Prawo, pojęcie sądu izraelskiego to jest bardziej, kodeks izraelski jest bardziej prawem administracyjnym niż karnym, należy go rozumieć. To znaczy, to jest metoda rozstrzygania sporu między firmami, nie wiem, jeśli chodzi o spory terytorialne, przeróżne. Że ten sąd musi być wykonany w tym znaczeniu, że muszą ludzie dojść do porozumienia z sobą. Ty miałeś rację jednak, ja się myliłem. Ja cię krzywdziłem w tej sytuacji, a ty byłeś krzywdzony. Ten krzywdzony powie, dobra, wybaczam ci. To jest wykonanie sądu. To pokazuje położenie tego sądu na ziemi. Że ten sąd, on będzie położony, szanowany. Ludzie go uznają, będą postępować według tych zasad, które sługa ogłosi i wypracuje, bo to jest cały czas, my minęliśmy to określenie, aż przeprowadzi sąd ku zwycięstwu. Komentarz Mateusza tego nie ma, wprawdzie wykona, jest w Izajasza. Mateusz komentuje, aż doprowadzi sąd do zwycięstwa. Czyli aż sprawi, że ten sąd zatriumfuje, że te prawa, te zasady administracyjne wypracowane przez sługę, nie tylko ogłoszone, tylko wypracowane, bo to jest dość istotna rzecz. Zasada podana w prawie, ona jest martwa, dopóki ludzie jej w życiu nie zrealizują i powiedzą, tak należy praktykować ten sąd. I ten sąd, to Mesjasz, sługa, doprowadza do zwycięstwa, czyli do akceptacji, on pokładzie na ziemię.
A jak rozumieć wyspy? Druga część wersetu czwartego. A nauki jego wyspy oczekiwać będą. Nauki jego wyspy oczekiwać będą. Czy mamy jakąś podpowiedź wersetową, co to znaczą wyspy? Do tego?
No do tego.
Bo ja to poprzednio... To...
Nie, do tego.
Proszę.
Ja to kojarzenie proste. Symbolika i poezja. Morze oceanu z niespokojnych mas, myśli, rewolucyjnych przemian i tak dalej, a w środku wyspa spokoju, oaza pokoju, oczekująca na słowo Pana. Dziękuję.
Dobrze. Zdanie. Wyspy. Jak rozumiemy wyspy? Co to są wyspy?
Znowu Mateusz ten sam 12 rozdział, bo cytat Mateusza jest, można powiedzieć, taki trochę skręcony od momentu tego podania, gdzie nie jest cytowany na wprost zapis Izajasza, tylko jest cytowany z pamięci, albo jest cytat już z błędowanym komentarzem, ale stary sąd pod zwycięstwem. A w nim jego narodowie będą nadzieję mieli. Czyli czwarty werset zamyka stwierdzeniem, w nim jego narodowie będą nadzieję mieli, czyli dokąd nie wykona sądu na ziemi, a nazwy jego wyspy oczekiwać będą. No, można te wyspy i te narody ziemi utożsamić. No tak to robi Mateusz, że narody ziemi. I można powiedzieć, że chodzi o całą ludzkość, o wszystkie pokolenia, bo znowu z przekazu ewangelicznego i nauk apostolskich wynika, że no taki jest zamysł Boży, żeby wszystkich doprowadzić do zbawienia. I w tym imieniu jest teraz nadzieja, że Pan Bóg to poprzez swojego Syna zrealizuje. Czyli wszystkie narody, no tak pisze apostoł Paweł, że wszyscy z tęsknotą oczekują objawienia się Synu Bożym.
To ja
ta nadzieja jest. Te narody tą nadzieję mają bardziej lub mniej uświadomioną, ale niejako no, wszyscy ludzie oczekują nowego porządku, sprawiedliwości, pokoju, dobrych rzeczy. I tak to komentuje Mateusz, że ta nadzieja jest tylko i wyłącznie w naszym Panu.
Wyspy, tak?
Wyspy. To jest 41 rozdział Izajasza. Przeczytam 5-6 werset. Milknijcie przede mną wyspy, a narody niech się posilą. Niech przystąpią, a niech mówią, przystąpmy z Panem do sądu. I tam mówi, to zbudzi od wschodu słońca i dalej. A 5 werset. Widziały wyspy, ulękły się, kończyny ziemi zmieniały się, zgromadziły się i zeszły. Jeden drugiemu pomagał, a bratu swemu mówił, wzmacnia się. Ja myślę, że te wyspy to są różne narody na ziemi.
Jeszcze jest jeden taki, Daniel, jeszcze coś?
Gdyby ja sam był pani wesprzeć, i postawienie wyspy i kończyny ziemi, po prostu najdalsze końce.
Jest jeszcze jeden ładny werset też u Izajasza, 40 rozdział, 15 werset. Bezpośrednio powiązanie narodów z wyspami. Oto narody są jako kropla z wiadra, a jako proszek na szalach poczytane są. Oto wyspy, jako najmniejszą rzecz porywa. I bezpośrednio powiązanie wyspy z narodami. A jak to się będzie odbywać z tymi narodami? Gdybyśmy sobie otworzyli proroctwo Zachariasza, 8 rozdział, dwa wersety przeczytali. To Zachariasza 8 rozdział, werset 20 i 23. Tak mówi Pan Zastępca. Jeszcze przychodzić będą narody i obywatele wielu miast. Przychodzić będą obywatele jednego miasta do drugiego, mówiąc, pójdźmy ochotnie błagać oblicze Pańskie i szukać Pana zastępów i rzeczę każdy pójdę i ja. I tak wiele ludów i narodów niezliczonych przyjdzie szukać Pana Boga zastępów w Jeruzalemie i błagać oblicze Pańskie. Tak mówi Pan zastępów. One dni uchwycą się 10 mężów ze wszystkich języków wolnych narodów. Uchwycą się, mówię, podołka jednego Żyda, mówiąc, pójdziemy z wami, bo słyszymy, że Bóg jest. Myślę, że ta działalność tysiąclecia prowadzenia nowego przymierza, tego rozumianego przez Jeremiasza 31-31, rozpocznie się poprzez naród izraelski na całą ludzkość. 5 werset. Tak mówi Pan, który stworzył niebiosa i rozpostarł je, który rozszerzył ziemię i co się rodzi w niej, który daje tchnienie ludowi mieszkającemu na niej i ducha tym, co chodzą po niej. Dlaczego takie słowa się tutaj pojawiają? Czy one są potrzebne? Potrzebne są takie słowa, że to jest jakby pieczęć. Potwierdzenie, autorstwo i autorytet idzie z góry, a sługa jest wykonawcą tego. Ja Pan jestem autorem tego wszystkiego. Myślę, że werset 6 ładnie jest powiązany. Ja Pan wezwałem Cię w sprawiedliwości, mówi znowu do sługi, i ująłem Cię za rękę Twą, przeto strzec Cię będę i dam Cię za przymierze ludowi i za światłość narodom. Skupmy się troszeczkę nad wersetem 6, bo myślę, że on jest bardzo istotny. Co to znaczy ujął, tak, do 6? Chciałbym dwa pytania postawić. Piotrze, jakbyś pozwolił jeszcze. Co to znaczy, jaka jest symbolika ująłem Cię za rękę? Co to znaczy, że Pan Bóg Wszechmogący ujął sługę Pana Jezusa za rękę? Co w tym się kryje? No i to przymierze. Dam Cię za przymierze ludowi, za światłość narodom. Proszę.
Dobrze, że ujął Pana Jezusa za rękę. To nie daje Pan sprawy inaczej. I tego się nie da pominąć, bo w 40 rozdziale pisze tak. Werset 13. Bo ja, Pan Twój, trzymam się za prawicę Twoją, a mówię, nie bój się, ja Cię pomogę. Nie bój się, robaczku, ja mówię, gazd ludu izraelskiego, ja Ci będę za pomocą, mówi Pan. A w wersecie 8 mówi tak. Ty, którego pokryliśmy od krańców ziemi, owszem, pominąwszy przedniejszych, powołałem Cię, mówię do Ciebie. Słuchasz Ty mój, pobrałem Cię, a nie odwrócę Cię. Wcześniej jest mowa o, jest, jeżeli używamy słowa Izrael, to często mówimy Izraelu Bogu. A to jest mowa nie Izrael, tylko Jakubie. Jakub zawsze jest użyty do Izraela wczesnego. W związku z tym ten werset z poprzedniego rozdziału, no nie każe wam tłumaczyć to proroctwo, że to proroctwo również się dotyczy zewnętrznego Izraela. Nie możemy tego pominąć, bo identyczne słowa, identyczne gesty, które jest na prawicę, mówi do Jakuba, czyli nie do nawet do Izraela, tylko Izraelu, Romaszku, Jakubie. Czyli jakby odnosi, że to, co sługa w 42 ma wykonać, to tym sługą jest również taka rola stawiana jest przed Jakubem, czyli przed Izraelem.
Tylko nam pozostaje ciągle pytanie, czy akurat w tym fragmencie mówione jest przez Izajasza o Jakubie.
No, dlatego,
bo to, że Izrael jest nazwany sługą, tak samo jak Pan Jezus, to nie ulega żadnej wątpliwości. Tylko czy o Jakubie mówi Izajasz w 42 rozdziale?
Nie,
żeby otwierał oczy ślepych, wywodził więźniów się.
Zaczekajmy, to jest mówimy rozdziale. Biblii hebrajskiej nie ma rozdziału. Czyli to, co jest napisane 14 rozdziałów wcześniej, to jest taki jeden ciąg. Czyli mówi o słudze, mówi o robaczku Jakubie, a dalej mówi, co to sługa ma zrobić. Tak czytał do Żydów. Także nie możemy jako rozdzielać, to jest w innym rozdziale, to się nie odnosi. Powiedziałem, że chwyci go za rękę, a nie powiedziałem, że chwyci go za prawicę.
Dobrze, to Piotr, kontynuuj, powiedz swoją myśl, jak ty to masz.
No mówi, powiedziałeś wcześniej, w wcześniejszym wersecie, że sługa taką rolę będzie miał. No i kto będzie miał chcieć tym sługą, to musi się sprawdzić. Tu jest mowa, że tym sługą będzie również Jakub. Że on taką rolę sługi ma się również w zapowiedzeniu, że tu się odejdzie ma to zrobić. Czyli Jakub musi, jeżeli chce być tym sługą, to musi przyjąć postać takiego właśnie sługi i tak się zachowywać. A Pan Bóg powiedział, że ja wybrałem Cię i nie odrzuciłem Cię. Czyli jeżeli tak jeszcze nie był, to widocznie taki być musi.
Dobrze. Tak.
Ujęcie za rękę oznacza, dziecko się bierze za rękę i prowadzi. I ukształtowałem Cię, czy tutaj przedostrzec Cię będę w starym przekładzie, ale chyba lepiej jest ukształtujeć, albo ukształtowałem Cię. To znaczy sługa. Tu celowo podkreślam, prorok Izajasz podaje pewien typ sługi i nie mamy wątpliwości, że Jezus go wypełnił w 100%. Wielu uważa, że jeżeli Jezus wypełni, to już nie wierzy. Moim zdaniem to nie jest konieczny wniosek. Jezus wypełnił, tego nie kwestionuje, ale Jezus nie jest wyłącznie jedynym sługą. I to w moim przekonaniu ten dylemat będziemy ciągnąć dalej, bo to, że Jezus był sługą, nie ulega wątpliwości, Mateusz to potwierdza.
To jeszcze
jedynym,
może,
to jest czy był wyłącznym, to jest wątpliwe. Moim zdaniem nie był wyłącznym, jedynym sługą. I Izajasz zwraca się ogólnie do tych, którzy życzą sobie być sługami, którzy chcą wejść w sługi. Muszą te zadania wypełnić. Oni są ujęci za rękę i są ukształtowani przez Boga. Nie można usłużyć Bogu w tym dziele, jeżeli się nie jest przez Niego poprowadzonym i ukształtowanym w swojej strukturze wewnętrznej, ale myślę, że jest ukształtowany podobnie jak Paweł, jak Jeremiasz, od łona matki. Nawet materiał heredyczny był ukształtowany. Jego rozwój jako dziecka był ukształtowany po to, żeby w 30 roku życia ten człowiek był w pełni gotowy do wypełnienia misji, a dalej następnie był jeszcze prowadzony, może już nie za rękę, ale prowadzony duchem po to, żeby te 3,5 lata jeszcze wykonać misję przewidzianą przed Bogiem.
To ja jeszcze przeczytam jeden werset, żeby też pokazać, że kogoś Pan Bóg ujął za rękę. Nie po to, żeby zamieszać, tylko żebyśmy mieli takie szersze spojrzenie. Izajasz, też Izajasz, 44 rozdział, werset ostatni 28 i pierwszy rozdział, i pierwszy werset 45 rozdziału, który mówi o Cyrusie, oto pasterz mój, bo wszystką wolę moją wykona. I rzecze Jeruzalemowi, będziesz zbudowany, a kościołowi będziesz założony. To mówi Pan pomazańcowi swemu Cyrusowi, którego prawicę ujmę. Podobne stwierdzenie to, co Piotr czytał o Jakubie. Mówi do Cyrusa, kolejny sługa, którego prawicę ujmę, a porażę przed nim narody i biodra królów rozpaszę i pootwieram przed nim wrota i bramy nie będą zamknięte. Pojęcie sługi jako takiego na pewno jest szersze niż my tutaj określamy, ale pozostaje pytanie, czy słowa, o których mówi Izajasz w 42, mogą się do tych innych słów również odnosić. Pewnie z charakteru działalności, ze sposobu postępowania pewnie tak, bo to są jego słudzy, zarówno Jakub, jak i to, co czytaliśmy z Prosta Zachariasza, czy Cyrus. No, Cyrus, kolejny obraz przyszłościowy, prawda?
Mogę?
Tak.
Przepraszam bardzo, ale w 6 wersecie przyznaję, że zmienia jeszcze osoba. A właśnie tu jest, ja jestem Panem, teraz byłam Ciebie, nie? O, ja mam po angielsku tutaj. O, to jest sam werset w tym rozdziale, co adresuje Tobie, czy Ciebie. Ale właśnie mi się zdaje, że to Wasze zmienie, to Wasze, może nie rozumiałam wszystko, co powiedzieliście o poprzedniej wersecie, ale tutaj mi się zdaje, że był moment do Kościoła. Bo Pan Bóg adresuje Kościoła. Przedtem był mowy o nim, o ich, ale właśnie tutaj, właśnie w tym samym miejscu, że właśnie on zmienia osoby. A kogo jest mowa? Właśnie nie jest mowy do narodu izraelskiego, ani do Jezusa.
Czyli ja Pan wezwałem Cię w sprawiedliwości i ująłem za rękę, te słowa szóstego odnosiło się do Kościoła.
Bo on też dał nam przymierze dla ludziom, nie?
Trzeba zwrócić uwagę na końcówkę wersetu.
Tak.
I to, jak jest ta końcówka zacytowana w Ewangelii, to co Daniel mówił przez Symeona. To jest ciąg dalszy myślowy. I dam Cię za przymierze ludowi i za światłość narodom. I te słowa cytuje Symeon, gdy ma dzieciątko Jezus na rękach.
Bo to i był początek Kościoła, nie?
Teraz puszcza sługę swego Panie według słowa Twego w pokoju. Oczy moje oglądały zbawienie Twoje, które zgotował przed obliczem ludzi, światłość ku objawieniu poganom, a chwałę ludu Twego izraelskiego. No tu troszeczkę jest u Izajasza, dam Cię za przymierze ludowi, za światłość narodom, prawda? A tu jest chwałę ludu Twego ku objawieniu poganom i chwałę ludu Twego izraelskiego.
przepraszmy, że jeszcze wracam tutaj. Pierwszy deset mówi do kogoś, do trzeciej osoby, tak? A ja pan dałam mu, przepraszam. Ale teraz mówię, dałam ci. A dlaczego on się zmienił od niego, od on do ty?
Znaczy, ja mówiłem na samym początku badania, że wśród braci są dwa jakby toki rozumowania mówiące o smutce. Jedni uważają, że jest to Pan Jezus fizycznie jako osoba, drudzy uważają, że jest to Pan Jezus wraz z Kościołem. I myślę, że nie wkraczamy w to. Ja...
Ale właśnie to samo pytanie. Uh-huh. Dlaczego zmienia osoba?
Do tego przymierzam. I ująłem za rękę, czyli...
Ująłem za rękę,
no dobrze. I pewnie skończymy na tym ująłem za rękę, bo... Ale myślę, że to jest kwintesencja, bo potem już jest konsekwencja, nie wiem, zbudzanie ludzkości, zbudzanie z grobu, doprowadzanie do doskonałości, prawda? I na potwierdzenie, ja Pan jestem w imię Twoje, bo tak myślę, trzeba wyrozumieć werset 7, bo otwiera oczy ślepych, wywodził więźniów w ciemnicy, to jest zbudzenie ludzkości, o te rzeczy przyszły. Dobrze, to czyli skoncentrujmy się jeszcze na... Piotrze, 3 minuty mamy, tak? Na 6 wersecie. No trudno. Mówmy po kolei, co mamy do powiedzenia.
No nie wiem, czy to ktoś nie się przypomina, ale ująłem się dalej, bo myślę, że jest to taki charakterystyczny dla Pana Boga sposób postępowania ze sługą, którego sobie obiera. Tak jak na wstępie, którego sobie upodobała dusza Boża, Pana, on daje temu duże ducha i do konkretnego dzieła, jak doprowadzi, porównuje do talencia. Czyli ten sługa może mieć pewność, że ma wsparcie ze strony tego, który go powołał. Że on jest jego mocą, on jest jego siłą. Czy to będziemy tłumaczyli w kontekście Pana Jezusa, bo mi to w tym pierwszym zdarzeniu akurat wszystko się tak dosyć ładnie układa. Nie ma akurat co do tego, to może być inne znaczenie. Co do tego zmieniającego się podmiotu, o którym wspominasz, że to może być też tak, że jakby Pan wygłasza pewną rodzaju mowę na temat sługi. Potem zwraca się do tego sługi i mówi do niego w tym wersecie, ja Cię wezwałem, ja Cię uznę swoją prawicą, to jest osobiste stosunek, ja Ciebie będę prowadził w celu wykonania tego dzieła, a następnie w 7 wersecie znowu mówi, aby nie abyś Ty otwierał, ale aby to swoje dzieło, to swoja rola będzie polegała na tym, żeby były oczy otwierane, żeby były więźniowie, żeby wychodzili czynnicy. Nie wiem, jak to jest gramatycznie, ale mi się niekoniecznie musi być zmiana podmiotu, tylko dlatego, że się jakby raz mówimy o kimś, a potem zwracamy się do tego.
A jak widzisz, za przymierze ludowi, za światłość narodu?
To już może ktoś inny.
Dobrze, tak, proszę.
Króciutko, żeby czas nie przedłużać. 49 rozdział proroka Izajasza zdaje się też odnosić...
I 8 werset, tak?
No 8 to jest taki bardzo... ten cały 49, bo tam jest odniesienie do bardzo wielu elementów z tego 42. Do bytu, do narodu, do sługi i do tego przymierza, do ślepoty, bo tam jest wierzący, że mówi o, że wyszli ci, którzy siedzą w ciemności. A ci siedzą w ciemności, to się jest prawie tak, jakby się wyłożyła tego żadnego miejsca. Natomiast ten fragment pokazuje, że raczej należałoby to odnosić do Pana Jezusa w 100%, być może do Kościoła na tym dzisiejszym szatku chciałbym zastanowić, ale raczej nie do narodu izraelskiego. Z tego względu, że tam mówi tak. Piąty werset i tak. A teraz mówi Pan, który miał zaraz żywota zasługę sobie utworzył, aby zawsze przybył do niego Jakuba, choćby Izrael nie był zebrany z Panem, jednak ja zawsze do oczu na Pańskim. I rzekł, mało by mi było, abyś mi był sługą ubożnych w imieniu pokoleń Jakubowych i ku nawróceniu ostatków Izraela. Przedrzedzałem Cię za światłość bogatą, abyś był zbawieniem moim aż do końca ziemi. To wyraźnie pokazuje, że ten sługa...
Jeszcze ma Jakuba przyprowadzić.
Jego działalnością też będzie to, żeby te ostatki nawrócić, żeby te pokolenia izraelskie wróciły do Pana. Więc no, Ponieważ te dwa rozdziały są bardzo podobne i raczej według mnie mówią o tym samym, więc na 100%, znaczy dla mnie na 100% mogę powiedzieć, że jest mowa o Panu Jezusie, a też można by mówić, że też w pewnej części o Kościele.
Trzeci werset tego samego
to rozdziału. To jeszcze Paweł tu parę zdań.
Trzeci werset tego samego rozdziału.
Piotruś, chcesz nam zamieszać? No to... No, ale Pawełku najpierw tego.
Nie jest tak, co ten, do kogo to jest? Metoda złapanie za rękę to jest opieka, ojcowska opieka, prowadzenie sytuacji zagrożenia. Dziecko prowadzi za rękę wtedy, jak jest zagrożenie. I to dotyczy Pana Jezusa i Kościoła Izraela i wszystkich.
A czy to można wyporównać?
Rozdział 11-11 werset. Gdy Pan mówi ponownie wyciągnie rękę do Izraela, ażeby sprowadzić ich z czterech krańców ziemi. Jak zabiłe było wprowadzenie Izraela do ziemi, dlatego że Pan to wyciągnął. Czyli metoda działania, a nie kto.
Dobrze, Piotr.
Symeon będąc pod natchnieniem Ducha Świętego i tak, cytując Izajasza. Tymczasem puszczasz sługem Twego, Panie. Będąc pod natchnieniem Ducha Świętego, nazywa siebie sługą, cytuję Izajasza. Ostudzę Państwa. Coś w tym też jest. Nie nazywa się prorokiem, nie nazywa się kim innym, tylko mówi, puszczasz sługem Twego, Panie. Cytuję Izajasza, kiedy mowa o tym.
Danielu, to jeszcze o tym przymierzu coś powiedz i o światłości narodu. Żeby skończyć ten wątek.
Danie za przymierze oznacza prowadzenie przymierza, być pośrednikiem, czyli tym, który...
O jakim przymierzu mówi?
Zastanawia jeżeli Izajasz mówi o przymierzu, to musi mówić, że jest tylko faktycznie jedno przymierze, które było w przyszłości złożone, to jest przymierze nowe, to o którym Jeremiasz jeden nazywa nowe, nie ma innego przymierza. Zbiorowe. Mówimy o przymierzu z Kościoła, ale jest jakby tylko częścią jest wyborną na to. Światłość opowiadam. Ta światłość świeci już dzisiaj pogana. Dlatego, bo na tym Ducha Świętego sługa Symeon odwrócił tą kolejność, mówi, że ta światłość najpierw działa dla narodu, a później chwała ludu izraelskiego. I teraz to mówi odwrotnie, to jest ciekawe zagadnienie do zobaczenia, ale najwyraźniej jednak chodzi o to, że ta światłość przyświeca poganom już dzisiaj w postaci właśnie wyboru Kościoła i w pełność świeci wszystkim narodom, kiedy zostaną powołane, zaproszone. Potem, kiedy chwała Pańska będzie nad Izraelem, kiedy ten drugi rodzaj sług pańskich, którzy już są kształtowani od czasu Izajasza wcześniej, są słudzy kształtowani, którzy mają tutaj na ziemi do wygrania pewną rolę. No oni również odegrają w tym całym dziele wprowadzenia przymierza w życie również istotną rolę i Kościół oczywiście ma tam istotną rolę. Wszystko się i tak skupia od Jezusa zaczyna i na Jezusie kończy.
Koniec. Poganiają mnie, trzeba kończyć.